Wszystko będzie, jak być powinno. Tak już jest urządzony świat. Ten fragment to cytat z książki Mistrz Małgorzata autorstwa Michaiła Bułhakowa. W odniesieniu do dzisiejszej sprawy wydaje się co najmniej kontrowersyjne, bowiem czy faktycznie powinno być tak, że wychodząc z domu musimy mieć z tyłu głowy, że możemy do niego już nigdy nie wrócić? Że ktoś obcy, z tylko sobie wiadomych przyczyn, może niespodziewanie zakończyć nasze życie. Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Bez zwłoki opowiem Wam o ataku z ostrym narzędziem, do którego doszło w centrum handlowym w Sydney w kwietniu tego roku. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści, które będą pojawiać się cyklicznie. A teraz? Posłuchajcie. Tym razem przeniesiemy się do Australii, a konkretnie do jednego z najpopularniejszych i jednocześnie najstarszego miasta na tym kontynencie – Sydney. Chociaż obecnie stolica zlokalizowana jest w Canberra, to właśnie w Sydney znajduje się słynna Opera House. Budynek w stylu nowoczesnego ekspresjonizmu, przywodzący na myśl połączone ze sobą muszle, będący symbolem kraju. Obiekt uchodzący za architektoniczne arcydzieło i najbardziej rozpoznawalny budynek na świecie w 2007 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W metropolii o powierzchni 12 367 km2 mieszka ponad 5 450 000 osób. Obowiązująca waluta to dolar australijski. Średnia temperatura roczna to 18 stopni Celsjusza. Ze względu na bliskość natury, 70 przepięknych plaż i dostęp do Oceanu Spokojnego w 2023 roku zostało uznane za najbardziej atrakcyjne miejsce do życia. Wynik ten osiągnęło w badaniu o globalnym zasięgu przeprowadzanym przez firmę Brand Finance. Brało w nim udział 15 tysięcy osób. Z Sydney i jego okolic pochodzą m.in. Hugh Jackman, Rose Byrne i Miranda Kerr. Na stałe mieszka tam również urodzona w Honolulu hollywoodzka gwiazda Nicole Kidman. To właśnie tam, na kilka tygodni przed tragedią, o której Wam opowiem, postanawia zamieszkać 39-letni Joel Cauchy. Joel Cauchy przychodzi na świat w Toowoomba, mieście położonym w północno-wschodnim stanie Queensland. Chłopiec mieszka na przedmieściach wraz z rodzicami Michelle i Andrew. Rodzina żyje w estetycznym, drewnianym domu o spadzistym dachu. Budynek stanowi doskonały przykład architektury typu Queenslander, charakterystycznego dla tego rejonu nurtu, którego korzenie sięgają lat 40. ubiegłego wieku. Typowe dla tzw. Queenslanderów są jasne elewacje, liczne werandy i podniesione fundamenty stanowiące ochronę przed szkodnikami i sposób radzenia sobie z nierównym terenem. Dom otacza bujna roślinność. Ogród bardziej wpasowuje się w styl angielski. Na próżno szukać w nim geometrycznych form i symetrii charakterystycznej dla ogrodów francuskich. Całość sprawia przyjemne, bezpretensjonalne wrażenie, podobnie jak jego dorośli mieszkańcy. Zdaniem sąsiadów, Michelle i Andrew, to mili, towarzyscy ludzie, stanowią część lokalnej, zżytej ze sobą społeczności. Co prawda mężczyzna ma dość wybuchowy temperament, jednak żona, będąc jego zupełnym przeciwieństwem, zdaje się szybko łagodzić wszelkie sytuacje konfliktowe. Joel to dość wycofany społecznie, cichy i nieśmiały chłopiec. Mimo trudności w nawiązywaniu znajomości, w czasach szkolnych ma grono znajomych, z którymi spędza czas również po zajęciach. Gdy jest w ostatniej klasie Harrisontown State High School, zdiagnozowana zostaje u niego schizofrenia. Mimo doświadczenia choroby psychicznej, nie tylko kończy liceum, ale też decyduje się pójść na studia. Wybór pada na pobliski University of Southern Queensland. Przy wsparciu ze strony rodziców, którzy dbają o to, by syn przyjmował przepisane leki i regularnie korzystał z konsultacji lekarskich, młody mężczyzna w 2012 roku zdobywa stopień licencjata w zakresie stosunków międzynarodowych, kultury i języka. W 2019 roku Joel ma 35 lat. Nadal mieszka z rodzicami, pracując jako nauczyciel surfingu i korepetytor języka angielskiego. Planuje w niedługim czasie całkowicie się usamodzielnić. Rozgląda się też za osobą, z którą mógłby stworzyć związek. Zależy mu na tym, ponieważ czuje się dość samotny. Chciałby, by w jego życiu pojawił się ktoś, z kim mógłby uprawiać sport, oglądać filmy i przy kim mógłby być w pełni sobą. Tego ostatniego boi się najbardziej ze względu na uśpioną farmakologią, ale wciąż obecną chorobę. Postanawia pomóc szczęściu i instaluje aplikację randkową. Wczesnym latem poznaje dzięki niej również pochodzącą z Toowoomba, Josephine Everson. Jasnooka szatynka chętnie zgadza się na spotkanie. Wprawdzie wymieniła z mężczyzną niewiele wiadomości, ale dochodzi do wniosku, że i tak nie są one w stanie zastąpić poznania się twarzą w twarz. Dzięki temu szybciej udaje się sprawdzić, z kim ma do czynienia i podjąć decyzję o kontynuowaniu lub zerwaniu znajomości. Para umawia się w kawiarni zlokalizowanej na terenie lokalnej galerii handlowej North Point Shopping Center. Joelowi bardzo szybko udaje się oczarować 18-latkę. Tyle lat ma bowiem w tamtym momencie Josie. Młoda kobieta jest nim zachwycona. Z każdą kolejną wspólną minutą dochodzi do wniosku, że to najmilszy i najzabawniejszy mężczyzna, jakiego miała szczęście poznać. Określa go wręcz jako idealnego. Ponieważ zainteresowanie jest odwzajemnione, para zaczyna spotykać się regularnie. Mężczyzna zabiera partnerkę na jednodniowe wycieczki w nowe dla niej miejsca. W tamtym momencie oboje sprawiają wrażenie bardzo szczęśliwych. Między innymi te momenty uwieczniają za pomocą zabieranego ze sobą aparatu. Łączy ich bowiem miłość do fotografii. Związek staje się na tyle poważny, że Josephine postanawia przedstawić partnera rodzicom i braciom. Ten szybko zjednuje sobie ich sympatię. Co prawda jest zdecydowanie starszy od ich córki. Nie jest też zbyt wylewną, rozmowną osobą, ale niemalże nieschodzący z jego twarzy uśmiech i kultura osobista sprawiają, że państwo Everson przychylnie patrzą na wybranka córki. Joel postanawia nie informować jej o swojej chorobie. Prawdopodobnie wynika to z lęku przed jej reakcją i możliwymi konsekwencjami takiego wyznania. Poza tym ostatnio czuje się nieco lepiej. Z czasem zmiana jest na tyle widoczna, że postanawia odstawić leki, co zresztą konsultuje z psychiatrą. Niestety, rezultat tych zmian jest odwrotny od zamierzonego. Joel zaczyna podejmować impulsywne decyzje dotyczące najbliższej przyszłości. Nie zważając na protesty Josephine, postanawia przenieść się do oddalonego o prawie 130 km Brisbane. Początkowo dziewczyna ma nadzieję, że uda się kontynuować związek, niezależnie od dzielącej ich odległości. Z czasem oboje stwierdzają, że w tej formule to nie działa. Zapada decyzja o rozstaniu. Joel stopniowo ogranicza też kontakt z rodziną i całkowicie odcina się od znajomych z czasów szkolnych. Co jakiś czas wysyła wiadomości do matki z informacją, gdzie aktualnie się znajduje. Często zmienia miejsce zamieszkania. Zdarza się, że jeździ po kraju bez celu i nocuje w samochodzie. Przedstawia się jako nauczyciel angielskiego, udzielający korepetycji za pośrednictwem platform językowych online. Taka praca ma dawać mu poczucie wolności i możliwość ciągłych podróży. Według informacji zamieszczonych w źródłach, do których dotarłam, eksperymentuje z substancjami psychoaktywnymi. W marcu przenosi się do Sydney. W mediach społecznościowych prosi o pomoc w znalezieniu pokoju do wynajęcia. Chciałby zamieszkać w zachodniej części miasta, na przedmieściach. Dodaje: uwielbiam spotykać nowych ludzi i poznawać nowe, ciekawe miejsca. Poza wspomnianym prowadzeniem zajęć językowych, oferuje odpłatne usługi o charakterze seksualnym. Promuje je na australijskich stronach pozwalających na zamieszczanie ogłoszeń o tej tematyce. W zamieszczonym opisie przedstawia się jako wysportowany, dobrze wyglądający 39-latek, który szuka zabawy. Jako potencjalnych klientów wymienia kobiety, mężczyzn, pary, grupy, osoby transpłciowe i osoby z niepełnosprawnościami. Na zamieszczonych zdjęciach jest średniego wzrostu, zielonooki brunet z dłuższym zarostem. Wygląda na zrelaksowanego i zadowolonego. Na jednym z nich ma na sobie ciemną koszulę w kwiaty, pasujące do niej granatowe spodnie i jasnobrązowe sportowe buty. Jedną rękę wspiera na biodrze, eksponując srebrny zegarek. Drugą nonszalancko chowa w kieszeni. Patrząc na nie, można odnieść mylne wrażenie dotyczące jego samopoczucia i stanu psychicznego. Pozwólcie mi proszę na dygresję. Niepełnosprawność często może kojarzyć się z trudnościami w poruszaniu czy białą laską wspomagającą osobę niewidomą. Wśród nas żyje jednak bardzo wiele osób z tak zwaną niewidoczną niepełnosprawnością, nazywaną też ukrytą. Zaliczyć można do nich również osoby doświadczające choroby psychicznej. Szczególnie stygmatyzowana bywa schizofrenia. Choć to naturalne, że możemy bać się rzeczy, których dobrze nie rozumiemy, chciałabym, aby wybrzmiało to, co zaraz powiem. Sama choroba, o ile pacjent jest pod opieką lekarza i przyjmuje przepisane leki, nie stanowi zagrożenia dla innych. Osoby doświadczające jej często funkcjonują w sposób, który w żadnym razie nie odbiega od ogólnie przyjętych norm. Problem pojawia się w momencie, gdy trudności zostają wzmocnione przez alkohol lub inne używki. Znalazłam bardzo ciekawą wypowiedź specjalisty w tym temacie, jakim jest dr Joachim Budne, lekarz-psychiatra pracujący w Centrum Terapii Dialog oraz Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, zajmującym się diagnostyką zaburzeń psychicznych. Cytuję. Znane są badania, w których na początku wychodziło, że osoby ze schizofrenią mogą być bardziej agresywne niż osoby z populacji ogólnej, ale skontrolowano pewien bardzo ważny czynnik. Ważne znaczenie ma bowiem nadużywanie substancji psychoaktywnych. Po wyeliminowaniu tego czynnika wszystkie różnice zniknęły. Oznacza to, że nie musimy obawiać się osoby cierpiącej na schizofrenię. Czynnik, który wpływa na zachowanie agresywne, to nie schizofrenia, a nadużywanie substancji psychoaktywnych. Link do całego wywiadu umieszczę Wam, jak zawsze, w pliku z wykazem źródeł, z których korzystałam. Znajdziecie go w opisie odcinka. Wracamy do głównego wątku. Jest 13 kwietnia 2024 roku, sobota. Temperatura wynosi około 20 stopni Celsjusza. Wieje łagodny wiatr, a nieliczne chmury nie są w stanie przesłonić słońca. To idealna pogoda na spacer. Przechodnie mają na sobie bluzki z krótkim rękawkiem, shorty czy przewiewne sukienki. Część z nich decyduje się wejść do klimatyzowanego centrum handlowego Westfield Bondi Junction to jednocześnie ogromny, 7-piętrowy moloch o powierzchni przekraczającej 131 tysięcy metrów kwadratowych. Część lokali zajmują tak zwane luksusowe marki modowe, m.in. Louis Vuitton, Chanel czy Gucci. Wiele atrakcji dla dzieci, takich jak bezpłatne place zabaw, Bondi Play oferujące liczne gry i sklepy z zabawkami sprawiają, że jest to miejsce atrakcyjne również dla najmłodszych mieszkańców Sydney. Wśród osób, które zdecydowały się odwiedzić tego dnia Westfield, jest Ashley Good. 38-letnia kobieta zabiera ze sobą 9-miesięczną córkę Harriet. Ashley jest szczupłą, zadbaną blondynką. Ma jasne oczy, opaloną skórę i śnieżno-białe, proste zęby. Rano publikuje na instagramowym koncie zdjęcie, na którym uśmiechnięta trzyma na rękach malutką córeczkę. Przeglądając jej profil, można dojść do wniosku, że od kiedy ta pojawiła się na świecie, stała się dla niej oczkiem w głowie. Dużo przedstawianych tam treści dotyczy właśnie uroków macierzyństwa, związanych z nim emocji i uczuć. Dzieli się spostrzeżeniami o dychotomii rodzicielstwa. Pisze o tym, że jednocześnie jest dumna i przytłoczona, wykończona, ale szczęśliwa. To niemalże za dużo, by móc ująć to słowami. Miłość, szczęście, strach, nowy świat i nowa ja. Joel Cauchy wchodzi na teren galerii handlowej około godziny 15:10. Miota się pozornie bez celu, po czym wychodzi. Za chwilę jednak wraca. W ręce trzyma nóż. Jeśli macie taką możliwość, spójrzcie proszę na odległość między swoim nadgarstkiem a łokciem. Mniej więcej tej długości jest jego ostrze. Około godziny 15:20 mężczyzna rozpoczyna szaleńczy atak. Rzuca się na wybranych klientów galerii, zupełnie ignorując innych. Podbiega z nożem do Ashley Good i jej córeczki. Atakuje niemowlę, co sprawia, że przerażona mama decyduje się na osłonięcie Harriet własnym ciałem. Ciężko ranna wbiega do sklepu Tommy Hilfiger, w którym udaje jej się ukryć. Nie szuka pomocy dla siebie, lecz dla najważniejszej osoby w swoim życiu. Pospiesznie przekazuje dziewczynkę innym znajdującym się w sklepie ludziom. Ci łapią wiszące na wieszakach ubrania i próbują zatamować krwawienie, zarówno u niemowlęcia, jak i u niej. Farah Tahir jest uchodźcą z Pakistanu. W Australii pojawia się w grudniu 2022 roku. Wybrał to miejsce z nadzieją na spokojne, pozbawione ciągłego niepokoju życie. W swoim rodzinnym kraju doświadczał prześladowania na tle religijnym. Początkowo mieszka w Brisbane, później podejmuje decyzję o przeprowadzce do Sydney. Na każdym kroku podkreśla, jak wdzięczny jest za możliwość nazwania tego miejsca swoim domem. Pragnąc rewanżować się lokalnej społeczności za okazane mu dobro, udziela się wolontariacko. Jeszcze w marcu uczestniczy w dniu Clean Up Australia, sprzątając nieodpłatnie miasto wraz z innymi zaangażowanymi w ochronę środowiska mieszkańcami. 30-latek jest też podekscytowany rozpoczęciem nowej pracy. Od tygodnia bowiem pracuje w jednym z największych centrów handlowych w Sydney. Pełni tam funkcję ochroniarza, do której podchodzi bardzo poważnie. By ją otrzymać, musiał poświęcić wcześniej czas na uzyskanie specjalnej licencji. Ta praca daje mu poczucie stabilizacji finansowej i bezpieczeństwa. Zaczyna myśleć, że to dobry czas na założenie rodziny, ponieważ byłby w stanie utrzymać zarówno przyszłą żonę, jak i dzieci, które bardzo chciałby mieć. 13 kwietnia pracuje na pierwszej zmianie. Gdy zauważa mężczyznę z nożem myśliwskim, atakującego przerażone, bezbronne osoby, nie zastanawia się ani chwili. Chociaż jego wyposażenie służbowe nie obejmuje broni palnej, postanawia działać. zrobić wszystko, by obezwładnić napastnika i dać innym szansę na ucieczkę. I rzeczywiście skutecznie odciąga uwagę Joela od innych osób, które dzięki niemu mogą zabarykadować się w pobliskich sklepach. Niestety, broniąc innych, sam traci życie. Dan Singleton ma 25 lat. Śliczna córka milionera i prawniczki jest o krok od powiedzenia sakramentalnego tak. Kilka dni wcześniej udało jej się kupić idealną suknię ślubną. Wspólnie z narzeczonym zdążyli rozesłać też zaproszenia na zbliżającą się ceremonię. Teraz pozostał jeszcze wybór makijażystki. Mimo bardzo komfortowej sytuacji ekonomicznej, młoda, ambitna kobieta o brązowych oczach i długich, jasnych włosach jest aktywna zawodowo. W sobotę po południu Dan wchodzi do butiku z produktami do makijażu Chanel, znajdującego się na terenie centrum handlowego. Zadowolona z dokonanych zakupów, opuszcza go i staje twarzą w twarz z Joelem. Wszędzie panuje trudny do wyobrażenia chaos. Klienci i pracownicy sklepów zamykają się od wewnątrz w lokalach, przez witryny których obserwują uzbrojonego mężczyznę. Ten ma na sobie koszulkę Narodowej Ligi Rugby, krótkie zielone spodenki i niebieskie sportowe buty. Osoby, które miały okazję przyjrzeć się jego twarzy, mówią o całkowicie pozbawionym emocji, niemalże pustym spojrzeniu. Joel sprawia wrażenie osoby, która całkowicie straciła kontakt z rzeczywistością. Przypuszcza się, że w tamtym momencie był w trakcie trwania epizodu psychotycznego. Na miejsce przybywają zaalarmowani licznymi zgłoszeniami przedstawiciele służb. Numer alarmowy 000 jest wtedy wręcz zalewany wiadomościami na temat ataku w Westfield w Bondi Junction. Wśród przybyłych na miejsce jest młody policjant Ashley Wilde. Mężczyzna co prawda skończył już swoją zmianę, jednak nadzwyczajna sytuacja sprawia, że zostaje oddelegowany pod centrum handlowe, w którym miało dojść do ataku. Ciemnowłosy, przystojny mężczyzna już jadąc do wyznaczonego przez przełożonych celu, czuje bardzo silny niepokój. Wie, że w budynku znajduje się jego narzeczona. Para poznała się już w czasach dzieciństwa i od tego czasu pozostaje nierozłączna. Początkowo rozważali wybranie się na zakupy razem, jednak ponieważ Ashley był na służbie, Dan postanowiła zrobić je sama. Jego ukochana, to bowiem przedstawiona wam wcześniej, przyszła panna młoda. W budynku galerii znajduje się już jedna funkcjonariuszka, 39-letnia Amy Scott, która przebywała tam jeszcze przed pojawieniem się Joela. Gdy dowiaduje się od uciekających w panice osób o tym, co dzieje się na innej kondygnacji, postanawia nie czekać na wsparcie z zewnątrz i decyduje się na samodzielne przeprowadzenie interwencji. Doświadczona policjantka pracuje w zawodzie od ponad 10 lat. Obecnie zajmuje stanowisko starszego inspektora. Ma nadzieję, że udaje się powstrzymać zamachowca i tym samym ochronić nieuzbrojonych cywili. Napastnik wchodzi na ruchome schody, aby przedostać się na wyższe piętro. Dostrzega go 31-letni Damien Giroux. Damien to zatrudniony jako robotnik budowlany Francuz, którego wiza pracownicza ma wygasnąć za kilka miesięcy. Do galerii przyszedł wraz z kolegą Silasem Desperou. Obaj postanowili wybrać się na znajdującą się w niej siłownię. Gdy dochodzi do nich informacja na temat cierżącego w dłoni nóż mężczyzny, postanawiają działać. Co prawda, w przeciwieństwie do napastnika, nie mają przy sobie żadnego ostrego narzędzia, jednak Damien zaczyna improwizować. Ostatecznie, ze względu na fizyczny charakter wykonywanej pracy oraz ćwiczenia podejmowane w czasie wolnym, jest silny i wysportowany. Może pochwalić się również dobrą kondycją. W przypływie adrenaliny chwyta pierwsze, co wpadnie mu w dłonie. Tym przedmiotem okazuje się być niewielki pachołek. staje z nim przy zejściu ze schodów, którymi wjeżdża agresor. Postanawia bronić za jego pomocą dostępu na piąte piętro, na którym poza nim i Silasem znajdują się m.in. place zabaw dla dzieci. Jak na pewno się domyślacie, w sobotę są szczególnie oblegane. Damię wymachuje prowizoryczną bronią, czym udaje mu się zniechęcić Joela. Cauchy postanawia odpuścić i ucieka. Mężczyźni puszczają się za nim w pogoń. Wyprzedza ich funkcjonariuszka Amy Scott. Celując do napastnika, krzyczy, by odłożył nóż. Ten wydaje się jednak zupełnie nie rozumieć bądź nie słyszeć wypowiadanych w jego kierunku słów. Zamiast wykonać polecenie policjantki, próbuje dosięgnąć ją długim ostrzem. Ta, znajdując się w sytuacji zagrożenia życia, strzela w klatkę piersiową mężczyzny. Gdy Cauchy pada na ziemię, odsuwa od niego nóż i przystępuje do udzielania mu pierwszej pomocy. Ashley Good i jej córeczka zostają przewiezione do szpitala. Kobieta umiera niemal natychmiast po dotarciu do placówki medycznej, natomiast malutka Harriet w stanie krytycznym zostaje poddana operacji. Ostatecznie dziewczynce dzięki odwadze matki i zaangażowaniu lekarzy udaje się przeżyć. Młody policjant Ashley Wilde zostaje odsunięty od sprawy. Koledzy z pracy muszą poinformować go o tym, że wśród ofiar śmiertelnych znajduje się jego niedoszła żona, Dawn Singleton. Dawn, którą poznał w szkole i która stała się jego pierwszą i jedyną dziewczyną. Dawn, z którą podróżował, spędzał każdą wolną chwilę i przy której planował się zestarzeć. Ciało ochroniarza Faraza Tahira zostaje znalezione w budynku. W wyniku ataku zamordowane zostają również 55-letnia artystka gruzińskiego pochodzenia Pikria Darhia, 47-letnia mama dwójki dzieci, pracująca jako architekt Jade Young, 20-kilkuletnia studiująca w Australii, pochodząca z Chin Ishlan Chang, która na kilka minut przed atakiem, stęskniona za rodzicami, rozmawiała z nimi przez telefon. 7. osobą, która traci tego dnia życie, jest sam napastnik, który poza zabiciem 6 obcych osób ranił jeszcze 12. Pani Cauchy ogląda telewizję. Tematem głównym na wszystkich kanałach jest tragedia, do której doszło w galerii handlowej. Michelle, podobnie jak setki tysięcy innych Australijczyków, jest przerażona tym bezsensownym, niezrozumiałym atakiem. Zaprezentowane zostają niewyraźne nagrania z kamer monitoringu. W tym momencie zamiera. Przedstawiony jako napastnik mężczyzna, łudząco przypomina jej syna. Woła męża i dzieli się z nim tą przerażającą informacją. Andrew, podobnie jak żona, dostrzega podobieństwo. Trochę tak, mruczy przysuwając się coraz bliżej ekranu. Żadne z nich nie ma pewności, ponieważ agresor ma opuszczoną głowę, przez to nie można dokładnie zobaczyć jego twarzy. Państwo Cauchy przeżywają koszmar, odtwarzając bez końca prezentowany materiał. Dochodzą do wniosku, że nie mogą dłużej łudzić się, że to ktoś inny. Zrozpaczeni decydują się zawiadomić policję. Josephine, była partnerka Joela, nie może uwierzyć w przedstawiane w wiadomościach informacje. Joel, którego znała i w którym się zakochała, nie mógłby zrobić czegoś takiego. Przecież to niemożliwe, by zmienił się do tego stopnia. Z mediów dowiaduje się o tym, że mężczyzna chorował na schizofrenię. Zszokowana tą wiadomością, nie kryjąc łez, mówi: zawsze miał ten wielki uśmiech na twarzy, szanował moich rodziców i moich braci, uwielbiał robić zdjęcia, był najmilszą i najsłodszą osobą, jaką spotkałam. Do starszej pary docierają dziennikarze. Wszyscy mają jeden cel. Próbują zrozumieć, co sprawiło, że niekarany wcześniej mężczyzna w średnim wieku pozbawił życia przypadkowych ludzi. Policja zauważa, że jego celem były kobiety. Mężczyzn atakował tylko wtedy, gdy ci zainicjowali konfrontację. Łącznie ranił 14 kobiet i niemowlę płci żeńskiej. Ataku nie przeżyło 5 z nich. Z 3 rannych mężczyzn w wyniku odniesionych obrażeń zmarł jeden. Zapytany o możliwe motywy syna, Andrew odpowiada: to jest tak przerażające, że nawet nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Przepraszam, że nie mogę zrobić ani powiedzieć niczego, by przywrócić ich do życia. Dodaje, że ten bardzo chciał mieć dziewczynę. Możliwe więc, że niespełnione pragnienie doprowadziło do tego, że zaczął obwiniać o swoje niepowodzenia kobiety. W końcu zradną nie udało mu się ułożyć sobie życia. Mógł zacząć postrzegać je jako wrogów, a kiełkująca niechęć przerodziła się w nienawiść. Siwy mężczyzna z długą, gęstą brodą w czarnym kapeluszu i spranym różowym t-shircie nie potrafi opanować emocji. Drżącym głosem mówi: stałem się sługą mojego syna, gdy dowiedziałem się, że choruje psychicznie. To mój syn, a ja kocham potwora. Dla was jest potworem, dla mnie bardzo chorym chłopcem. Nie wiesz, jak piękny był ten chłopak. Nie ma mowy. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, by pomóc synowi. Oddałbym za niego życie. Po mieszkaniu w domu do 35 roku życia udał się do Brisbane, więc nie był już w kontakcie ze swoim psychiatrą. Nie ma żadnych umiejętności społecznych i frustruje go jego umysł. Nie stara się jednak usprawiedliwić czynu, którego dopuścił się Joel. Mówi, jak bardzo współczuje ofiarom i jak przykro mu jest, że tyle osób straciło życie lub swoich bliskich. W podobnym tonie wypowiada się jego żona. To jest absolutny koszmar rodziców dziecka chorującego psychicznie, że coś takiego może się zdarzyć. Moje serce jest z ludźmi, których zranił nasz syn. Gdyby był przy zdrowych zmysłach, byłby zdruzgotany tym, co zrobił. Ale on najwyraźniej przy nich nie był. Coś wywołało u niego psychozę i stracił kontakt z rzeczywistością. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy wychowali swojego syna najlepiej jak potrafili. Rodzice decydują się również na wygłoszenie oświadczenia, którego fragment odnosi się bezpośrednio do policjantki Amy Scott. Nie mamy żadnych pretensji w stosunku do policjantki, która zastrzeliła naszego syna, ponieważ wykonywała tylko swoją pracę, chroniąc innych, i mamy nadzieję, że dobrze sobie radzi. Na jaw wychodzi fascynacja Joela bronią białą i wręcz chorobliwe zainteresowanie zabójstwami. Ujawni to dziennikarz śledczy Simon Bouda, podając jako źródło informacji policjantów, którzy zapoznali się z historią wyszukiwania w telefonie należącym do 39-latka. To rzuca na sprawę nowe światło, ponieważ pokazuje, że Cauchy musiał planować dokonanie tej zbrodni. Bouda mówi: początkowo wszyscy myśleli, że to mężczyzna chory na schizofrenię, którego umysł przestał działać ze względu na głosy w głowie. Dzisiaj dowiedziałem się, że śledczym udało się pobrać dane z jego telefonu, które wskazują, że miał obsesję na punkcie zabójstw. Miał też obsesję na punkcie noży. To mówi nam, że nie był to atak pod wpływem chwili. Wcześniej myślał o zabijaniu i to jest wyjątkowo przerażające. Amy Scott zostaje okrzyknięta mianem narodowej bohaterki. Szacuje się, że gdyby nie powstrzymała napastnika, ofiar byłoby znacznie więcej. Dodatkowo, po upewnieniu się, że nie jest w stanie przywrócić funkcji życiowych u napastnika, udziela pomocy medycznej innym rannym. Sama kobieta początkowo nie chce komentować sytuacji. Po paru dniach wypowiada się w podobnym tonie, co państwo Cauchy. Mówi, że nie ma powodu, by tak ją nazywać, a jedynym, co zrobiła, było wykonywanie należących do niej obowiązków zawodowych. Przyznaje jednak, że jest zadowolona z podjętej interwencji. Bardzo popularne staje się również nagranie przedstawiające Damię, zagradzającego przejście na poziom 5. Mężczyzna zyskuje przydomek Bollardman, człowiek ze słupkiem, odnoszący się do pachołka, którego użył. Sam mężczyzna nie musi już martwić się o kończącą się wkrótce wizę pracowniczą. Otrzymuje bowiem możliwość osiedlenia się w Australii na stałe. Premier tego kraju, Anthony Albanese, oznajmia: to ktoś, kogo z radością przyjęlibyśmy jako obywatela Australii, chociaż oczywiście byłaby to strata dla Francji. Dziękujemy mu za jego odwagę. Mówi również nieco mniej formalnie, zwracając się bezpośrednio do Damię, że ten może zostać w Sydney tak długo jak zechce. Na temat postawy Damię i Silasa pisze również prezydent Francji Emmanuel Macron, wykorzystując do tego popularną platformę X. Dwóch naszych rodaków zachowało się jak prawdziwi bohaterowie. Wielka duma i uznania. Na stronie internetowej Westfield Bondi Junction znajduje się wirtualna księga z kondolencjami, które zostaną przekazane rodzinom ofiar. Jeśli czujecie się poruszeni ich stratą, możecie zostawić wiadomość. Link do księgi umieszczę w opisie odcinka. W internecie natknęłam się na teorię spiskową dotyczącą sprawcy ataku. Użytkownik portalu Reddit próbował udowodnić, że osoba widoczna na nagraniu, w przeciwieństwie do Joela Cauchy, nie ma na ręce kolorowego tatuażu przedstawiającego smoka. Do takich rewelacji podchodziłabym jednak wyjątkowo sceptycznie. Zarówno rodzice, jak i policja potwierdzili bowiem tożsamość zastrzelonego w centrum handlowym agresora. Uważam takie działania za dezinformujące i tym samym szkodliwe. Ponieważ czytając o tej sprawie możecie się na nie natknąć, postanowiłam Wam o tym wspomnieć. Dziękuję Wam za wspólną noc. Kiedy kończę pisanie scenariusza tego odcinka, mija równo tydzień od opisywanej w nim tragedii. Z czasem na jaw mogą wyjść nieznane obecnie informacje na temat sprawy. Jeśli tak się zdarzy, a któraś z nich będzie szczególnie istotna, będę Was o tym informować. Póki co, z niepodanych w odcinku wiadomości, natknęłam się na wzmiankę o tym, że Joel mógł mieć starszą siostrę. Jeśli to prawda, jej personalia nie zostały ujawnione. I biorąc pod uwagę to, czego dopuścił się jej brat, rozumiem potencjalną chęć zachowania anonimowości. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje. Jakkolwiek patetycznie to nie zabrzmi, naprawdę jesteście moją motywacją do działania. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc. Do usłyszenia.